Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dobry wieczór, Marzena Bakowska, czytanie z Radiem Gdańsk, a dziś gościem czytania z Radiem Gdańsk będzie Małgorzata Warda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykamy się przy okazji książki Ta, którą znam, ale to nie pierwsza twoja książka, bo już masz ich na koncie swoim?
10.
Jest pewne podobieństwo, przynajmniej dla mnie. Jest zawsze miłość w różnych aspektach, nie tylko damsko-męskim wydaniu, ale generalnie miłość. Jest jakaś zagadka do rozwikłania i jakiś problem społeczny. To jest taka rzecz charakterystyczna dla twoich książek. Tak
to
je
prawda.
Piszesz?
Tak, tak je piszę, ponieważ można powiedzieć, mam poczucie misji. Chcę pisać o sprawach bardzo ważnych dla mnie. Poprzez pisanie oswajam swoje lęki. Te tematy, które mnie mocno poruszą, wręcz wstrząsną, stają się właśnie kanwą dla moich powieści. Tak samo jest z książką Ta, którą znam. To jest też temat dla mnie ważny jako kobiety i myślę dla każdej kobiety.
Dla każdej kobiety. To tutaj chyba wszystkie panie podpiszą się obiema rękoma, bo książka bardzo trudnego tematu dotyczy gwałtu. Gwałtu i skutków gwałtu. Skąd ta tematyka? Co poruszyło ciebie tak mocno, że postanowiłaś dotknąć właśnie w książce? Bo wiem, że tak zazwyczaj jest, że coś musi dotknąć ciebie
tak
mocno.
Poznałam kobietę, która została zgwałcona wiele lat temu. Po długim czasie chciała o tym zacząć mówić, dojrzała do tej decyzji. Wtedy okazało się, że nie ma komu opowiadać, nikt już nie chce jej słuchać. Ponieważ procedury wyglądają tak, że aby udowodnić gwałt, tak naprawdę trzeba się zgłosić od razu po, kiedy jeszcze są ślady do zebrania DNA, kiedy jeszcze można pokazać coś policji, kiedy można pójść na obdukcję. Po latach to jest właściwie jej słowo przeciwko słowu tych mężczyzn. Podczas rozmowy z tą kobietą zrozumiałam właśnie, jak ważne było te kilka minut, bo niedawno ojciec chłopaka, który zgwałcił dziewczynę w Stanach Zjednoczonych, na sali sądowej powiedział takie zdanie, powiedział, że za te kilka minut akcji jego syn nie powinien teraz siedzieć w więzieniu latami.
Akcji.
Sąd przychylił się do tego. I ławnicy też. Mnie to wstrząsnęło właśnie i tak słuchając tej kobiety, jak ona opowiadała, jak te kilka minut zmieniło jej życie, wiedziałam, że muszę napisać książkę.
No właśnie, bo to jest bardzo trudny problem i chyba wiele kobiet o nim w ogóle nie mówi. Właśnie zamyka w sobie tą traumę i może jakoś gdzieś się to rozejdzie. I tak jak bohaterka twojej książki, ona
Ada.
Zamknęła, Ada zamknęła w sobie tą tajemnicę.
No właśnie, z tajemnicą Ady jest taki kłopot, że no właśnie, to jest tajemnica, której ona nie może wypowiedzieć nie z obawy o konsekwencje, ale dlatego, że sądzi, że nie zostanie zrozumiana ani przez rodzinę, ani przez ludzi. Dlaczego tak jest? Ja się właśnie nad tym zastanawiałam. Przyjrzałam się wyrokom w Polsce za gwałt. Są tragicznie niskie. Po prostu najczęściej u nas, 1/3 praktycznie wyroków, to są wyroki w zawieszeniu. Najczęściej gwałciciel dostaje 3 lata albo 2 lata więzienia za bardzo brutalny gwałt, podczas gdy w Anglii to jest 9 lat. W innych państwach to są dużo wyższe kary. Poza tym jak się czyta później, na przykład z rozpraw sądowych się czyta te relacje, gdzie prawnik gwałciciela pyta zgwałconą kobietę, a jak długo pani miała spódnicę? No przecież to są takie sytuacje, dla których...
Czyli w domniemaniu pani sprowokowała tą sytuację, tak?
Tak, tak. I po prostu kobiety się boją zgłosić ten gwałt, bo my wciąż jako opinia publiczna zajmujemy się niestety moralnością zgwałconych, a nie gwałcicieli.
W ogóle jest coś takiego, że tak też trochę przeżywa twoja bohaterka, chociaż może nie do końca, że ten pierwszy moment... zapomnieć o tym strasznym momencie, który był przed chwilą, zmyć siebie, co też jest bardzo ważne, bo te wszystkie ślady się zmywa w tym momencie z ciała i zapomnieć, tak? Może na moment gdzieś uciec od tego strasznego momentu. Więc myślę, że jeszcze przekonanie kobiety samej do tego, żeby pójść w tej chwili natychmiast na policję i nie wyobrażam sobie, jak to może być, bo przecież nigdy wcześniej ją coś takiego nie spotkało.
No właśnie, dla Ady to jest szczególny szok, ponieważ ona została wielokrotnie zgwałcona. Tam było kilku mężczyzn, nie będziemy tutaj zdradzać. Poza tym ona była dziewicą, to byli jej pierwsi mężczyźni w życiu, więc ona jest tym bardziej zszokowana, a ma sytuację rodzinną dość trudną. Jej ojciec, który jest alkoholikiem, jest policjantem. I tutaj wydawałoby się, że ona powinna się czuć bezpiecznie na komisariacie, ale tak właśnie nie jest.
Ada cierpi przez lata. To jest chyba niestety przykład, który można potwierdzić także wśród innych kobiet, które dotknęła ta tragedia. Jak to jest? Czy one jednak po jakimś czasie zaczynają mówić komuś? Tak jak Ada po jakimś czasie jednak zaczyna stawać z tym problemem twarzą w twarz.
No właśnie, kiedy budowałam książkę, oczywiście rozmawiałam z psychologiem, z Iloną Poćwierz-Marcinia, która zawsze pomaga mi budować postaci. I ona też zwróciła mi na to uwagę, że kobiety zgwałcone, to się też tyczy przemocy po prostu, nie tylko gwałtów. One przez jakiś czas właśnie stosują to wyparcie, o którym wspomniałaś i próbują zapomnieć. Myślą, że to się uda, że przejdą do normalności, wszystko się ułoży. A potem się zaczyna obwinianie siebie, że mogłam się ubrać inaczej. Czemu ja tak wyglądałam? A nie daj Boże, patrzyłam mu w oczy, a jeszcze tańczyłam z nim może w klubie, tak?
A może powinnam pójść inną drogą? A może powinnam pomyśleć o tym, żeby coś się innego wydarzyło w moim życiu tego wieczora, tak?
Dokładnie. Więc... I zmienia się też nastawienie do ciała, bo do tego momentu to ciało jest takim miejscem, powiedziałabym świątynią, tak? Przygotowywaną dla tego wymarzonego faceta.
No, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj, tak, jak Ada, dziewicę.
Do bohaterki właśnie nawiązuje, a nagle ono zostaje bezczeszczone, to totalnie. I jakie Ada ma wyjście? Albo może próbować z tym walczyć i się to nie udaje. Ona sądzi, że nie będzie w stanie zbudować rodziny, być kiedyś matką. To wszystko się w niej wypaliło i przede wszystkim przestaje właśnie jakby dbać o swoje ciało w sensie takim zachowaniowym, bo oczywiście tu nie mówimy o higienie, tylko ona jak gdyby jest w stanie to ciało poświęcić dla kariery.
I staje się modelką.
No właśnie.
Co jest aż kuriozalne w takiej sytuacji, bo gdzie to ciało zostało tak mocno potraktowane, ona jakby pokazuje na przekór całemu światu, ono jest piękne, to ciało.
I Ada jest bardzo piękną kobietą.
I chce pokazać wszystkim, zobaczcie, tak, to jestem ja, to jest moje ciało. Jakby zaprzecza temu, co się wydarzyło po prostu wcześniej.
Przyznam, że tutaj wzorowałam się akurat na Marilyn Monroe, mojej ulubionej aktorce. Wiem, że wielokrotnie była gwałcona w dzieciństwie i we wczesnej młodości, a przecież później właśnie to jej ciało było takim symbolem, prawda, seksu i symbolem jakiejś takiej piękna.
Kanonem piękna, a jednocześnie bardzo głęboko nieszczęśliwa kobieta, która w tej chwili, dokładnie nie pamiętam, chyba 3 czy 4 mężów miała, która ciągle poszukiwała tej miłości, która pytała wszystkich, jak znaleźć tą prawdziwą miłość, a dla wszystkich była symbolem tej miłości, tak, przynajmniej
tak,
cielesnej.
I mówiła jeszcze, że codziennie jestem zakochana, dzisiaj akurat w tobie.
No więc, no tu Ada może aż tak nie, wracając do książki, ta, którą znam, bo to jest, o tej książce dzisiaj mówimy, a naszym gościem jest Małgorzata Warda. Ada jakby no nie jest aż tak, nawet wręcz można powiedzieć, że unika tych mężczyzn. Owszem, gdzieś tam chyba na początku książki się pojawia, że mężczyźni są w jej życiu. To nie jest tak, że ona ich odsunęła totalnie, chociaż podobno kobiety zgwałcone mają takie niektóre w swoim umyśle konotacje, że nie, absolutnie mężczyzna już jest wrogiem i nie dopuszczają do siebie mężczyzn. Ona akurat dopuszcza i jakoś żyje, ale
ona
cały czas cierpi.
Ona kocha przede wszystkim. Ona jest zakochana. Zanim doszło do gwałtu, była zakochana w Pawle, to możemy powiedzieć. Ten gwałt wywrócił jej świat do góry nogami, przerwał też tę miłość. I może właśnie dlatego, że ten Paweł był takim dobrym ostatnim wspomnieniem z życia normalnego Ady, on urasta jej do jakiegoś symbolu. Jest najważniejszy przez resztę życia.
Dokładnie, bo ona gdzieś odwołuje się i możemy powiedzieć, bo powiemy jeszcze o miłości, która łączy Adę i Pawła i tam jeszcze się pojawi trzecia osoba i tak naprawdę stworzą taki wieloletni trójkąt, tak to nazwijmy, nieformalny. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego gwałtu, ponieważ mam wrażenie, że ta trauma Ady odbija się na całej rodzinie. Że to nie jest tylko tak, że ona cierpi i mimo, że właśnie rodzina nie wie, to jest coś, jakiś dysonans w tej rodzinie, że rodzina to odczuwa, że coś jest nie tak z Adą.
Tak, ponieważ Ada wyjeżdża. Ada wyjeżdża i wywraca po prostu świat rodziny do góry nogami. Ojciec, który, tak jak wspominałyśmy, jest alkoholikiem, obwinia się, bo myśli, że może ją skrzywdził, że może on wywołał ten jej wyjazd, więc to też w niego uderza. Natomiast siostra, która w sumie, no właśnie, siostra, która kocha Adę, a jednocześnie jej nie wspiera w tym wszystkim.
Ona żyje jakimiś swoimi problemami, tak?
Żyje swoimi, ale
swoimi
też
marzeniami o rodzinie, o dzieciach.
I zrzuca na Adę bardzo dużo obowiązków, które dziewczyny przejmują po śmierci mamy.
Tak, bo tu jeszcze jest brak matki. Bardzo skomplikowaną historię wymyśliłaś, gdzie rzeczywiście tych wątków przenika się bardzo dużo rodzinnych i one są wręcz tak niesamowite, że ale wiem, że mimo, że mogą brzmieć niesamowicie, może to być odbicie czyjegoś życia, chociaż pewnie nie jest to odbicie, jak znam ciebie. To jest pewnie kompilacja wielu wątków. Dokładnie. I wielu postaci, które spotkałaś w życiu.
Oczywiście, właśnie tak jak mówisz.
Adzie wskazujesz drogę, albo wszystkim kobietom, które mogą czytać tą książkę, wskazujesz drogę, jak powinno się z tej traumy wyjść.
No. Przede wszystkim trzeba uznać, że się jest ofiarą. Trzeba przestać się oskarżać i zrozumieć, że to nie spódniczka mnie zgwałciła, tylko mężczyzna. No i Ada w końcu zaczyna to tak widzieć i choć ciągle uważa, że jest zła, że to była jej wina i czuje się taka brudna, ciężka. Ona to nawet przyrównuje, że się czuje taka brudna jak torba z rzeczami do prania. To ona w pewnym momencie udaje się do psychologa. I mi się wydaje, to jest ten moment, w którym życie ofiary zdarzenia takiego jak gwałt czy jak przemoc może się zmienić.
No właśnie. Może zacytujmy fragment, ponieważ jest to audycja Czytanie z Radiem Gdańsk. I przeczytajmy fragment, w którym Ada jest już na tyle ugruntowana, że może odwiedzić miejsce, w którym doszło do tego tragicznego zdarzenia.
Już znalazłam. Stara cegielnia czekała na mnie z ziejącym otworem zamiast drzwi. Na ścieżce wyrosła świeża trawa i stokrotki. Patrząc na niszczejący budynek, poczułam bunt na myśl, że to, co tutaj zaszło, było tylko jednym z miliarda wydarzeń rozrzuconych w czasie. Jakby nastąpił wyłom w czasoprzestrzeni, kątem oka coś zauważyłam. Pod moimi sandałami pojawił się brudny śnieg. Rozchyliłam dłonie i uświadomiłam sobie, że mam na nich jedno palczaste rękawiczki z białej wełny. Podniosłam głowę, a z nieba spadały pojedyncze białe płatki. Tam stał Kacper, a bliżej ci dwaj. Ja byłam gdzieś tutaj. Wpatrywałam się w kępę krzaków. Ona tam leżała, ale o niej nie chciałam opowiedzieć Pawłowi. Minęliśmy futryny, w których kiedyś znajdowały się drzwi, a od lat była dziura. W ciszy poruszaliśmy się po pustych pomieszczeniach, gdzie panował mrok. Paweł oświetlał komórką ściany, podłogi, schody i nie rozumiał, czego szukam. Ja też tego nie wiedziałam. Minęliśmy halę zabitą deskami, splądrowaną. Promień komórki wydobył z mroku elegancki dziecięcy pucik z lakierowanej czerwonej skóry, bez sznurówek. Dalej leżał martwy gołąb. Nie dałam rady, oparłam się o ścianę, a on stanął przy mnie. Dotknął mojego ramienia, potem karku. Usłyszałam płacz. W pierwszej chwili sądziłam, że to jakieś dziecko płacze gdzieś na schodach w korytarzu, więc nie rozumiałam, dlaczego Paweł nie rzucił się tam biegiem. Paweł? Poderwałam głowę. Znowu usłyszałam ten płacz, wysoki, żałosny, dziecięcy lament, od którego krew ścinała się w żyłach. Patrzyłam na Pawła, a on spojrzał na mnie. Co, Ada? Wyprostowałam się, nerwowo zerknęłam na boki, a potem uniosłam głowę w stronę niewielkiego prześwitu między deskami, za którym widziałam fragment nieba. W mojej głowie w szaleńczym tempie przesuwały się obrazy. I wtedy zrozumiałam. Ten dźwięk słyszałam tylko ja, nikt więcej. To ja płakałam tutaj wiele lat temu.
Wraca i słyszy ten swój płacz.
Tak.
I jeszcze bardzo ważny element, ponieważ ona tam mówi o tym, że to Kacper i ci dwaj inni. Często te kobiety znają swoich oprawców.
Bardzo często. Mówi się nawet, że większość spraw to jest właśnie wykorzystanie znajomej osoby albo uwikłanie, jakaś zależność na przykład z pracodawcą, czy z kimś właśnie, kogo dobrze znamy.
To tym bardziej jakby przeraża, bo ma się zaufanie do tej osoby w jakiś sposób. Zna się ją, nie podejrzewa się o takie zachowanie.
Oczywiście, ostatnio mieliśmy taką głośną sprawę w Polsce, gdzie 4 ratowników medycznych zabrało tłumaczkę ze sobą na imprezę. Znali się, zgwałcili ją. No dla mnie przerażające było to, co już tutaj wcześniej wspomniałam, bo to właśnie podczas tej rozprawy kobieta usłyszała pytanie o długość spódnicy z ust właśnie prawnika. Natomiast wstrząsające było dla mnie też to, że ci mężczyźni obecnie chodzą po ulicach. Właściwie dostali wyroki w zawieszeniu, więc żadna kara ich nie spotkała. A ta kobieta cierpi jej mąż, ona ma napady paniki, podobno nie chce wychodzić z domu, ma padaczkę.
Proszę państwa, problem gwałtu to To naprawdę jest bardzo poważny problem, ale żeby nie było tak strasznie w tej audycji, to porozmawiajmy o czymś, co daje trochę więcej nadziei, o miłości. Bo tak jak już wspomniałaś, Ada była zakochana wcześniej już w Pawle. I ten wątek miłości jest przepiękny. Oni potrafią się zrozumieć, interesuje ich świat, nie małe miasteczko, w którym mieszkają. No, ale pojawia się ta trzecia. I to taki wątek wręcz literacki, że on się żeni z jej siostrą.
Tak, Paweł się żeni z siostrą Ady, co jest dla niej ogromnym ciosem, bo ona chociaż nie ma z Pawłem kontaktu od wielu lat i tylko się dowiaduje, że on jest dziennikarzem, że pisze reportaże, że zostawił za sobą całą złą przeszłość, bo to jest też chłopak z domu z przemocą, to ona cały czas liczy na to, że pewnego dnia to życie trafi jak gdyby na właściwy swój kierunek i zejdą się, on jeszcze raz zatrzyma przy niej tego pick-upa swojego i zaproponuje jej podwiezienie, a ona tym razem zachowa się zupełnie inaczej.
I już będzie ten happy end gdzieś tak na końcu. A tu nagle się okazuje, że nagle spotkał jej siostrę. No i właśnie. Czy powinno się być w związku ze względu na dzieci, bo dwójka dzieci się pojawiło, czy powinno się iść za porywem serca?
To jest bardzo trudne pytanie. Niedawno moi znajomi zaczęli rozmawiać o rozwodzie i ja się najbardziej czułam zraniona, bo tak sobie myślałam, no jak, przecież ja ich znam całe życie, zawsze byli razem. No ale tak bywa, właśnie ona poszła za porywem serca. Z moimi bohaterami jest inaczej. Specjalnie ich tak zbudowałam, żeby to nie było takie proste. Tak, tak jak mówiłam, Paweł pochodzi z domu dysfunkcyjnego i on bardzo, bardzo się stara być inny niż jego ojciec. Chce wziąć odpowiedzialność na siebie i nawet ze względu na te dzieci, bo tam możemy zdradzić, że chodzi o wpadkę, dlatego on się żeni z tą siostrą, z nie tą siostrą. To on właśnie dla tych dzieci i żeby nie rozbić im domu i żeby ten dom był taki doskonały, jakiego on nie miał, to on tkwi w tym układzie.
I bardzo dobrym ojcem jest. On te dzieci, można powiedzieć, inspiruje. Może nie zawsze jest na co dzień, o co właśnie Agnieszka ma największe pretensje, bo tak jak już mówiliśmy, Agnieszka jest zupełnie przeciwieństwem Ady. Ady modelki, która zdobywa świat, zdobywa Paryż, ma otwarty umysł. I tej Agnieszki, która tak naprawdę marzy o takim małym szczęściu, o rodzinie, o mężu, który pracuje do 16, dwójce dzieci. Czy być z taką kobietą, no dobrą kobietą, naprawdę dobrą kobietą, czy gdzieś może tli się w nim ta miłość dawna, to zauroczenie Adą?
No właśnie, Paweł oczywiście liczy na to, że jakoś to się wszystko ułoży, ale w pewnym momencie spotyka Adę. Spotyka Adę i no i te emocje wracają.
No właśnie, mamy kolejny fragment, który pokazuje, że te emocje są, mimo upływu, nie wiem ile, 10 lat więcej.
Tak, tam jest taki upływ lat, prawie 10.
To nagle te uczucia jednak gdzieś w nich zostały.
Usiadłam w kawiarni i oparłam czoło o krawędź stolika. Wyobrażałam sobie Pawła idącego na odprawę. Śledziłam go w wyobraźni tak długo, aż znikł. Opierałam głowę na stole i zaciskałam powieki. Wyobrażałam go sobie z dziećmi, z Agnieszką, w zwyczajnym życiu, w tym, które zaczęłam niszczyć, a przecież niszczyć nie chciałam. Może jutro we czwórkę wybiorę się do centrum handlowego, żeby znaleźć buty dla Wiktorii. Może jeszcze dzisiaj będzie trzymał na rękach Emilkę. Zwyczajne życie, proste rodzinne śniadanie, rozmowy o wszystkim i o niczym. Wspólne łóżko, nie na godziny, tylko na zawsze. Wspólne życie, to czego tak pragnęłam. Będziemy pracować nad twoją samooceną, oświadczyła Florence, kiedy zjawiłam się u niej na sesji i opowiedziałam jej o spotkaniu z Pawłem. Miałam wrażenie, że ją rozczarowałam i jednocześnie zaciekawiłam. Wydaje mi się, że podejmujesz decyzje, które w twoim mniemaniu pogarszają twój własny obraz. Nie potrafisz siebie lubić, Ado, prawda?
Florence, wyjaśnijmy, to jest właśnie pani psycholog, która pomaga Adzie wyjść z traumy gwałtu, ale dotyka też oczywiście współczesnych problemów, które jej dotyczą. Ada zdawała sobie sprawę, że kiedy te uczucia się na nowo pojawiły w niej, albo może rozkwitły, bo cały czas się tliły, to ona niszczy i to jeszcze niszczy życie.
Rodziny, którą kocha.
Rodziny, którą kocha, swojej ukochanej siostrze.
No to jest drama dla Ady i to jeszcze bardziej właśnie zaniża jej samoocenę. Ona sobie z tym kompletnie nie radzi, a jednocześnie ten Paweł jest dla niej jak dar od losu i niespodzianka. I ona nie potrafi z niego zrezygnować. mimo tego, że właśnie kocha swoją siostrę.
No a Paweł w tym wszystkim?
A Paweł w tym wszystkim jest zagubiony, totalnie zagubiony, ponieważ, tak jak mówiłam, chce być dobrym ojcem i przez wiele lat udaje mu się przechodzić koło tej Ady obojętnie, no ale los ich w końcu spotyka, nie będziemy tutaj zdradzać i nagle okazuje się, że on też potrzebuje czegoś więcej i że ucieczki ciągłe na reportaż, bo on jeździ do krajów ogarniętych wojną, robi zdjęcia miejsc objętych konfliktami wojennymi, właściwie ciągle naraża życie. A robi to dlatego, że nie wytrzymuje w domu, w którym po prostu kocha dzieci, ale nie ma miłości między nim a żoną.
Realizuje też swoje pasje. Bo
oczywiście.
Bo ten wątek podróży pojawił się nawet już w rozmowach z Adą, czyli przed tym strasznym zdarzeniem w życiu Ady, pojawił się ten wątek, że on chce podróżować. To jest taki niespokojny duch, który no, szuka kogoś podobnego do siebie. I tu jest właśnie ten problem moralny. Co zrobić? Czy trwać przy dzieciach, przy Agnieszce, czy może jednak pójść za porywem serca?
No właśnie, ale jest też taka scena opowiedziana oczami córki Pawła, kiedy dzieje się źle między rodzicami, już właściwie nie wiadomo, czy to się uda naprawić. On nagle zostaje w domu i ona się dziwi, dlaczego on teraz może być w domu, kiedy nie mieszka z nimi, a nie był w domu, kiedy prosiła o to jej mama.
To bardzo trudne są tematy, takie rodzinne tragedie. Tu jeszcze mamy bardziej uwikłane, ponieważ jest wszystko się dzieje w siostrzanym duecie i ten sam mężczyzna. Ale w ogóle to wydaje mi się strasznie trudne. Jest związek i pojawia się ta trzecia osoba, która ona chyba też nie jest tak do końca szczęśliwa. Kiedy mam świadomość, że mój kochany mężczyzna, którego kocham, albo przynajmniej zakochana jestem, jest... Nie jest wolny. Jest inna kobieta, której już coś przyrzekł.
No to jest wielki dramat i dlatego ten trójkąt rodzinny...
A ty jeszcze włożyłaś go w rodzinę.
Tak, więc ten trójkąt rodzinny nie ma szans jak gdyby nawet trwać na miejscu. Oni dlatego wszyscy tak bardzo uciekają. Ada mieszka w innych miastach, nie wraca do tego domu, unika go. A siostra, no właśnie, tak się zastanawiałam, czy uważasz, że siostra wiedziała coś?
Powiem tak, bo to jest temat, nad którym naprawdę się zastanawiałam. Czytając tą książkę, doszłam do wniosku, że ona nie wiedziała. Ale niestety mam takie doświadczenie w swoim życiu, ponieważ sama jestem po rozwodzie i wiem, że to się nie da, że się wie. I znam wiele przykładów, bo ja osobiście rozmawiam z wieloma kobietami, które mają podobny problem, który ja gdzieś tam doświadczyłam. I naprawdę się wie. To jest siódmy
zmysł. Myślę.
To jest siódmy zmysł. Dla mnie Agnieszka momentami wręcz jest niewiarygodna właśnie w tym.
Ale ona w pewnym momencie do Pawła też mówi takie słowa, zarzuca mu, mówi, czy to była tylko ta wpadka, tylko dlatego byliśmy razem, bo ona przez cały czas trwania ich małżeństwa czuła, że nie była jego wybraną.
Wiedziała, że coś było między nią, między jej siostrą a Pawłem, ale tak do końca nie miała pewności, czy to był jakiś związek. Tak naprawdę to nie był jakiś związek, to było pierwsze zauroczenie, tak to nazwijmy.
No ona bardzo mało o tym wiedziała, bo siostra jej się nie zwierzała. I ona była właściwie zaskoczona, jak się dowiadywała, że oni gdzieś byli razem, że był jakiś spacer, że Ada w ogóle ma jakiś kontakt z Pawłem.
No więc właśnie, czy ta Agnieszka wie, czy nie wie? Moim zdaniem kobieta ma siódmy zmysł i wie. Wie, że coś nie tak jest, tak? To w spojrzeniu, coś się zmieniło w tym życiu. A Agnieszka jakby niby tkwi w tym.
No właśnie, ale to jest takie troszkę niby, bo ona tak naprawdę podejrzewa i zresztą jak nawet pierwszy raz mówi o tym siostrze, że będzie wychodzić za Pawła, to też jej o tym mówi w takim, to jest oczami Ady pokazane. Ada widzi, że ta siostra na coś czeka, że jest zdenerwowana tą rozmową i czuje tam te emocje podskórne, o których Agnieszka nie mówi, a pyta ją tylko, to chyba nie było nic ważnego.
No właśnie, to jest chyba ten siódmy zmysł Agnieszki. tak to nazwijmy. Taki problem też w tej książce przemocy w rodzinie, bo ojciec był alkoholikiem i tu może przemocy nie było. On był policjantem, super gliną, która odnosi sukcesy, jest po prostu poważany i tak dalej, ale gdzieś ma tą ukrytą traumę i alkoholizm. Ale chciałam porozmawiać o rodzinie Pawła. Ponieważ przemoc w rodzinie to też jest taki temat bardzo, bardzo silny i mimo, że może w twojej książce jest tak lekko tylko zarysowany, ale to jest bardzo poważny problem i on odbija się na całym życiu Pawła i całym jego podejściu do życia.
Bo to jest poważny problem. Ja do dzisiaj pamiętam takie zdjęcie z mojego dzieciństwa, ze szkoły podstawowej. Jestem tam z moją klasą i no, znam te dzieci, ale dopiero jako dorosła osoba, to co widziałam jako dziecko, przełożyłam sobie na język dorosłej osoby. No i zwróciłam uwagę na dziewczynkę, której wówczas unikałam, a która zawsze miała brudną buzię, troszkę śmierdziała, myśmy się od niej odsuwały. No i teraz jako dorosła osoba widzę, że to był ktoś właśnie z rodziny dysfunkcyjnej, gdzie nie działo się dobrze. Ja napisałam nawet całą książkę o przemocy, dziewczynkę, która widziała zbyt wiele. Tam akurat przemoc jest stosowana na chłopaku i tutaj jakby ta książka nie jest tematem naszej rozmowy, więc nie będę jej o niej więcej mówić.
Ale polecamy ją.
Tak, ale chciałam powiedzieć, że spotkałam w swoim życiu kilka osób, które opowiadały mi o tym, co przeżyły. Jedną z takich osób była fryzjerka, u której byłam w salonie, ona mi strzygła włosy. Banalna sytuacja, ja jej wspominałam, że piszę książkę o przemocy. A ona tak nagle powiedziała do mnie: a wiesz, mnie też biła mama, biła mnie kablem od żelazka, czym popadło? I dla mnie to był szok. A ona zaraz dodała, jakby chciała się usprawiedliwić, że dzięki temu wyszła na ludzi. I tak jej mówiła mama, kiedy ją biła tym kablem. I dla mnie to był ogromny wstrząs. Ja uważam, że to są takie zdarzenia. Właściwie niekochane dzieci w dorosłym życiu sobie nie radzą. Ludzie, którzy nie znają z kolei swoich korzeni, też sobie słabo radzą w dorosłym życiu. I ta sama sytuacja odnosi się do Pawła. On miał ojca, który go bił, który robił mu dużą krzywdę. No i on właściwie całe życie podporządkował temu, żeby sobie udowodnić, że nie będzie jak ojciec, a jednocześnie właśnie nie umie do końca zbudować nic trwałego.
Tej szczęśliwej rodziny z dwiema córkami, gdzie byłby tą opoką.
Tak, dla Pawła to jest jeszcze tym większa trauma, że tak naprawdę całe miasteczko o tym wie. Nie wiedzą, co dokładnie się działo, ale cała społeczność staje sobie sprawę, kim jest jego ojciec, jak się zachowywał, jaki z niego nerwus. Wie o tym również policja, która w dodatku zawiera z Pawłem jakiś tam układ, powiedzmy. On wtedy był młody i proszą go, żeby został na miejscu po to, by się zajmować siostrą.
Czyli poniekąd opiekunem, żeby był.
Tak.
No, to jest problem zwłaszcza dla dzieci, które tak naprawdę same potrzebują pomocy i opieki, a nie no żeby stwarzać komuś poczucie bezpieczeństwa.
Raczej tutaj moglibyśmy liczyć, że ten policjant mu zaproponuje jakąś pomoc, że powie mu, jak można z tym skończyć, a ten policjant właściwie zawiera z nim układ, który wpycha w Pawła jeszcze bardziej w szpony.
Rozwiązał
tego.
Sam sobie problem, żeby się nie zająć tym
Dokładnie.
Problemem. No więc to uwaga do dorosłych, musimy myśleć o dzieciach, bo ich poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Mm-hmm. Tak naprawdę mam takie wrażenie, że te wszystkie twoje książki to wynikają z tego, że gdzieś coś nie zagrało właśnie, między innymi w dzieciństwie. Że jakaś była zadra i teraz trzeba sobie z nią poradzić.
Mnie się wydaje, że dzieciństwo jest w ogóle takim najważniejszym okresem w życiu każdego człowieka. Dla mnie to też jest skarbnica wiedzy o bohaterze. Ja nie umiałabym pisać o bohaterach, nie mówiąc o ich dzieciństwie.
Musisz po prostu przemyśleć chyba.
Tak, wtedy dopiero wchodzę w tę postać, wtedy ją znam od podszewki i wtedy naprawdę czuję, że jestem tą postacią, bo ja też staram się, tak kiedyś usłyszałam takie zdanie, że to chyba Dorota Coman powiedziała, że są książki, które się opisze i książki, które się przeżywa w trakcie pisania. Ja staram się przeżyć to życie moich bohaterów, co jest trudne, ponieważ oni przechodzą przez naprawdę czasami piekło i to wszystko się w jakiś sposób odciska na mnie. Ja się czuję tak, jakby mnie życie doświadczyło w ten sposób, ale dopóki nie czuję ich emocji, to nie czuję, żebym napisała dobrą scenę.
Czyli musisz wejść w emocje swoich bohaterów.
Bardzo mocno. Ja bardzo dużo kreślę, wyrzucam z książek. U mnie to nie jest jak bronienie chińskiej twierdzy, że tak powiem, że ja walczę o każde zdanie. Nie, wręcz przeciwnie. W tej chwili na przykład pisząc książkę mam jej 25 stron, a folder z wyciętymi z tej książki ma 54 strony.
No to mały warsztat.
Pogarsza mi się.
Warsztat pisarza państwo poznają. A propos tego właśnie wchodzenia w emocje, ja mam też takie wrażenie, obserwując też twoje trochę prywatne życie, że też odwiedzasz miejsca swoich bohaterów. Wiem, że byłaś w Paryżu, gdzie Ada jest modelką. Wiem, że byłaś w Chorwacji, gdzie też Ada pracowała i Agnieszka ją tam odwiedziła. Więc odwiedzasz także te miejsca, które twoi bohaterowie dotykają.
To może działa w drugą stronę. Oni odwiedzają miejsca, w których ja byłam, ponieważ ja wychodzę z założenia, że trzeba się dobrze przygotować do pisania książki i chyba nie umiałabym pisać o miejscach, których nie widziałam, bo wiem, że popełniłabym mnóstwo błędów. Miałam doskonałe zaproszenie, że tak powiem, w odpowiednim czasie do Paryża właśnie przez moją koleżankę Dorotę Keller. Zobaczyłam ten Paryż taki zły, Paryż tej dzielnicy, gdzie palą samochody. Mieszkałam tam, to było cudowne, mi się bardzo podobało. Codziennie słyszałam sygnał karetki albo policji. Mam wrażenie, że cała francuska policja była w tej jednej dzielnicy zaangażowana.
To zamiast wieży Eiffla.
Też obejrzałam. Wszystko zwiedziłam, tak, ale jednocześnie doświadczyłam tego życia w Paryżu, doświadczyłam życia w Chorwacji. Dzięki temu mogłam tam umieścić Adę.
Tymi uliczkami też Ada chodziła, którymi
tak,
ty chodziłaś.
Ada chodzi między tymi księżniczkami afrykańskimi, jak to ja je nazywam, bo tam kobiety chodzą w tych strojach regionalnych. Prawie, że się poślizguje na skórkach czarnych od bananów, które tam są rzucane na ulicę. I wydaje mi się, że wtedy też jest jakaś wartość większa książki, kiedy opisuje się takie rzeczy, których nie ma w przewodniku.
Bo doświadczyła ich autorka. A to w takim razie, jak już rozmawiamy o miejscach, ponieważ rzecz się dzieje w małym, prowincjonalnym miasteczku, jakimś konkretnym, to bo ja nie znalazłam nazwy w książce.
Nie ma nazwy w książce i to miasteczko istnieje tylko na mapie w mojej głowie. Ale jest taką kumulacją jak gdyby różnych cech małych miasteczek, które odwiedzałam. Dla mnie jest fascynujące obserwowanie małych miast, ponieważ mam wrażenie, że to, co się w nich dzieje, tak naprawdę jest taką pigułką, a tyczy się całej Polski.
Może. Na pewno jest to środowisko, które się dobrze zna. Bo tak jak mówiłaś już, wszyscy wiedzą, że ojciec Pawła ma jakiś problem. Wszyscy wiedzą, że Ada i Agnieszka mają ojca, który jest policjantem. Chociaż nie wszyscy wiedzą, że ma problem z alkoholem.
Tak, w tych małych miasteczkach ciężko cokolwiek ukryć.
Ale się czasem udaje.
Ale niestety... Tu możemy powiedzieć, że też właśnie ten brak tajemnic staje się powodem, dla którego Ada również została zgwałcona.
Jedno miejsce, które zawsze się pojawia w twoich książkach, to jest miejsce twojego urodzenia.
Gdynia, moja ukochana Gdynia.
No właśnie, gdzie teraz prowadzisz czytelników? Którymi uliczkami?
Masz na myśli nową książkę, tak?
Nie,
czy tą? Tutaj jest mało Gdyni, ponieważ nie wyobrażałam sobie, żeby w Gdyni mógł się ten dramat rozegrać. Chodziło mi właśnie o tą społeczność małą.
Czyli jakby chronisz swoje miejsce.
No właśnie, obawiam się, że nie i że gdynianie już po prostu zaciskało pięści, że Gdynia w moich książkach staje się miejscem porwań dzieci, przemocy. Ale tutaj właśnie chodziło mi o zwrócenie uwagi na tą małą miasteczkowość, na to społeczeństwo, które wie, odwraca wzrok. I w tym momencie Gdynia jako piękne, duże miasto nie pasowało.
Ale pojawia się też Olsztyn, w którym pracuje Paweł.
Tak, pojawia się Olsztyn, pojawiają się Mazury. To jest też takie dla mnie magiczne miejsce, ponieważ jeżdżę tam. Niedawno miałam przyjemność też gościć tam u takiej znajomej reżyserki. I właśnie ten dom, to co zobaczyłam tam, opisałam w powieści.
Czyli znowu, że tak powiem, bohaterowie poszli twoim śladem.
Tak, dokładnie.
Ciekawe są tytuły twoich książek. Ta, którą znam. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. 5 sekund do I.O.
Faktycznie, jak to zbierasz, to brzmi dziwnie.
No właśnie, skąd takie tytuły?
Nie wiem, takie przychodzą mi do głowy. Ta, którą znam, to jest bardzo ważny tytuł, ponieważ to jest tytuł reportażu, który się pojawia w powieści, reportażu, który pisze Paweł. I ten tytuł odnosi się dokładnie do tego. No a właśnie, a co się w nim zawiera? No od razu taka myśl chyba ze strony czytelnika, czy zna?
wydawcy się zgadzają na takie tytuły, na takie, nie na przykład Ada z małego miasteczka.
Podejrzewam,
albo
że
miłosny trójkąt z gwałtem w tle.
Podejrzewam, że inni wydawcy byliby zachwyceni, gdybym im oddała na przykład Adę z różanego miasteczka. Natomiast mój wydawca bardzo się cieszy, że ja właśnie poruszam trudne problemy i rozmawialiśmy ostatnio o tym. Naprawdę się cieszą i wspierają mnie w tym. Też dbają o to, żeby okładki nie wprowadzały w błąd czytelnika. Oczywiście na okładce jest kobieta, ale jest jakiś dramat w jej twarzy. To nie jest jakaś kobieta właśnie w różanym ogrodzie, czy na w jakimś domku gdzieś tam za miastem. Tak, tak. Także oni naprawdę to rozumieją. Zresztą przypomnę, że to jest ten wydawca, który wydał mi właśnie dziewczynkę, która widziała zbyt wiele, książkę o gwałcie na chłopaku. I te wszystkie inne wydawnictwa mi ją wówczas odrzuciły, tłumacząc, że to jest za trudny temat, by go sprzedać.
To jeszcze o jedną rzecz zapytam, która mnie zawsze zastanawia w twoich książkach. Dlaczego jest spis pytań na końcu?
To nie jest jak gdyby mój pomysł, tylko konwencja klubu Kobiety to czytają. To jest klub, w którym wyszła ta książka i mogę tutaj się pochwalić, że Miasto z lodu, moja poprzednia powieść, która wyszła w tym klubie, była pierwszą polską książką, która wyszła między bestsellerami zagranicznymi, takimi jak książki Jodi Picoult czy Chamberlain. I to jest następna moja powieść właśnie w tym klubie. Klub Kobiety to czytają, pokazuje kobietom, co powinny czytać. Bardzo
czyli
fajna
ich
formuła.
Tematyka, tak. Ich tematyka.
I to są zawsze książki, które właśnie nie mówią o rzeczach banalnych, które mówią o rzeczach trudnych i to jest taka literatura właśnie, z którą ja się czuję najlepiej i właściwie od początku powstania klubu czułam, że do niego pasuje, ponieważ to jest ta półka literatury popularnej, a która ma właśnie dużą siłę rażenia, bo mówi o tych trudnych problemach.
A ten klub to są jakieś spotkania? To te pytania pojawiają się w dyskusjach jakichś? No czy więc, chociaż na Facebooku? Nie,
tak.
Nie wiem.
To jest dyskusyjny klub, który co miesiąc omawia jedną klubową książkę. Naprawdę są burzliwe dyskusje na Facebooku w klubie. Trwają czasami do nocy późnej. W tym klubie też jak gdyby jest taką formułą, że można tworzyć lokalne kluby. Wiem, że ich powstało już dość dużo. Jednym z moich ulubionych klubów to jest klub Karoliny Ubych, który mieści się na południu Polski i tam po prostu dziewczyny w wieczorowych sukniach spotykają się przy kieliszku wina, robią piękne zdjęcia i omawiają literaturę.
No to pięknie, to taki można powiedzieć klub, zamknięty klub wysokiego C.
Naprawdę tak wygląda.
I rozumiem, że te kobiety mają taką potrzebę, żeby porozmawiać o tych problemach typowo kobiecych, bo gwałt na przykład.
Dokładnie. One mają ogromną potrzebę rozmawiania o książce. Ja zresztą też. A niestety jest tak, że no nie zawsze jest kiedy i nie zawsze z kim. Więc właśnie fantastyczne jest to w tych klubach, bo ich już teraz coraz więcej powstaje, że one sobie wybierają książki, które omawiają i naprawdę o nich dyskutują. Można wtedy, tutaj te pytania, o których wspomniałaś, to jest właśnie taka formuła, że gdyby brakowało tematów, gdyby klub nie miał jakby własnych pomysłów, można skorzystać z tych proponowanych pytań.
I wtedy jest łatwiej.
Oczywiście.
Ale w ogóle mam takie wrażenie, że Facebook zmienił relacje między czytelnikiem a autorem. Też obserwuję twój profil oficjalny jako autorki i widzę, że kontaktujesz się ze swoimi czytelniczkami. To powoli zaczyna być standardem, że już to nie jest tak, że pisarz jest zamknięty i tylko od czasu do czasu przychodząc na jakiś wywiad, tak jak tutaj siedzimy w Radiu Gdańsk, mówi coś o swojej książce, ale wręcz utrzymuje kontakt ze swoimi czytelnikami.
Ja w ogóle nie wiem, jak ja żyłam przed Facebookiem. Może tak to ujmę. Faktycznie Facebook dał mi ogromne możliwości, bo założyłam ten profil, który jest aktywny i gdzie jednak jest taki żywy kontakt, bo na stronie internetowej wiadomo, ktoś napisze komentarz, jak go zobaczy 3 dni później i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest ta żywa reakcja i dla mnie to było bardzo ważne, bo ja wówczas dopiero usłyszałam, co czytelnicy myślą o moich książkach. Ja wtedy dopiero dostałam tony listów po prostu, gdzie mi za różne moje powieści, bo jest ich już 10, więc każdy tam jakoś ma ulubioną i gdzie mi dziękowali za te powieści, gdzie opowiadali mi też straszne historie ze swojego życia, przyznawali na przykład przy tej książce, przyznają mi się do tego, że też byli molestowani albo o gwałcie jeszcze nie, ale o molestowaniu i że nigdy nikomu tego nie powiedzieli, ale mówią mi, no co ja mogę zrobić, ja mogę sugerować pójście do psychologa właśnie.
To jest ta droga, którą wskazałaś tak. Adzie, te spotkania z Florence.
Dokładnie, no bo nie jestem psychologiem, jakby nie umiem pomóc tym paniom, ale nauczyłam się słuchać też dzięki Facebookowi właśnie, czytać te listy i jakby nie próbować od razu zmieniać świata, tylko po prostu wysłuchać tych kobiet i udzielić im wskazówek.
To jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś, bo wiele osób szuka kogoś, kto ich wysłucha. Nie musimy mieć od razu gotowej recepty na wszystkie problemy tego świata.
Nie zawsze ta recepta zresztą jest, bo każda sytuacja jest zupełnie inna. Tego się nie da pod jakiś jeden wzorzec podciągnąć. Ja na przykład pamiętam szczególnie rozmowę z taką panią, która, to nie była facebookowa rozmowa, tylko twarzą w twarz, która mi się przyznała do tego, że właśnie była molestowana. I ona mi się jakby tłumaczyła z tego, że obecnie dalej nosi te szpilki. Że dalej się maluje. Ona się taka czuła winna, tak. I tak się strasznie denerwowała, opowiadając mi o tym. Wspomniała, że to jest pierwsza jej rozmowa na ten temat. Ja właśnie patrząc na nią, czułam, że zrobiłam coś ważnego, pisząc tą książkę. Że na przykład otworzyłam tę kobietę.
Tak, bo to jest to, co pokazałaś na przykładzie Ady, że trzeba się otworzyć i zacząć mówić, że trzeba tą skrywaną tajemnicę gdzieś w pewnym momencie, żeby móc ozdrowieć, trzeba ją wyjawić.
No i właśnie, i u Ady też to tak postępuje szybko, że kiedy ona pierwsze słowo o tym mówi, właściwie to nadchodzi ta lawina tego, jak bardzo ona chce to z siebie całość wyrzucić i jeszcze pójść dalej. Ona chce sprawiedliwości.
Tylko, że ta sprawiedliwość, czy po tylu latach... Jest możliwa, ale to już jest temat na zupełnie inną książkę, jak w sądach traktowane są te sprawy, bo tu akurat no, możemy zdradzić, że nie dochodzi do sprawy sądowej w tej książce, ale w ogóle samo przejście przez całą procedurę osoby zgwałconej, zgłoszenie na policję, gdzie nie zawsze, już teraz wiem, że podobno jest tak, że kobieta przesłuchuje kobietę.
Jeżeli jest na komisariacie, bo w małych miasteczkach przecież niekoniecznie jest pracownica płci żeńskiej, tak?
Więc ten zeznawanie, powinna zgłosić się do lekarza, powinny być zabezpieczone dowody.
Jeśli jest nieletnia, powinna też mieć wsparcie psychologa od razu, a ja wiem, że ten psycholog się zjawia czasem po 2 tygodniach.
No i później sprawa sądowa.
I sprawa sądowa, gdzie patrzeć w oczy wszystkim ludziom po to, żeby ci sprawcy dostali wyrok w zawieszeniu, to jest złe prawo.
To jest bardzo trudne dla tej osoby. Ona po prostu przeżywa to kolejny raz. Kolejny raz opowiadając o tym, wchodząc w te emocje, które towarzyszyły jej temu strasznemu momentowi. Bo tak jak my mówimy o otwarciu się, to mówimy o otwarciu się, wysłuchaniu, nie wiem, w jakimś takim bezpiecznym, spokojnym miejscu, przy jakimś może psychologu, może przyjacielu.
Tak sobie to wyobrażamy, a prawda niestety...
A niestety często jest inaczej, ale absolutnie możemy tutaj zapewnić wszelkie panie, że powinny zgłaszać takie sytuacje.
Oczywiście.
Na policję, że mimo trudu, to za to się po prostu należy kara.
Tak, i też trzeba właśnie walczyć o zmianę tego prawa.
Ta książka jest tą, która może otworzyć i właśnie pokazać jakąś drogę, ale wiem, że została już doceniona jako pomoc psychologiczna właśnie.
Tak, dowiedziałam się, że na konferencji, która się odbyła chyba w tym tygodniu, ogólnopolskiej konferencji terapeutycznej, książka została uznana właśnie za powieść terapeutyczną, no, co bardzo, bardzo mnie ucieszyło.
Czyli będzie na przykład polecana przez terapeutów jako pomoc, jako coś, co otwiera serce?
Może być tak, że właśnie taka może być jej droga, że będą ją polecać kobietom, które powinny się otworzyć.
Ale także inne twoje książki są doceniane, bo najświeższa nagroda, Festiwal Literacki Kobiet docenił twoją książkę.
Tak, Festiwal Literatury Kobiet w Siedlcach. Ja tam już byłam 2-krotnie nominowana za inne powieści i za każdym razem się nie udawało. Zawsze były książki lepsze, ponieważ to jest fantastyczny festiwal, który odczarowuje to pojęcie literatury kobiet jako takie pejoratywne. Takie czytadło dla kucharek. To nie są czytadła dla kucharek. No i właśnie w tym roku się udało. Moja powieść Najpiękniejsza na niebie uzyskała to Grand Prix, że tak powiem. No i to był fantastyczny moment, który zmienił wszystko. Mało usłyszałam z laudacji odczytywanej przez panią...
Emocje.
Tak, krytyka literackiego Bernadette Darską, ale... to, co później przeczytałam na jej blogu, tą laudację, to no, czułam się dumna, że tak powiem.
Ale też inna książka, o której tutaj w ogóle nie wspomniałyśmy, ale też została nagrodzona i dla mnie ona porusza też bardzo ważny problem. 5 sekund do IO. To najlepsza młodzieżowa książka ubiegłego roku w Polsce.
Oj, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie, żebym nie wierzyła w tę książkę, bo w nią wierzyłam, ale ona była też odrzucana przez wielu wydawców, bo słyszałam taką zawsze formułę jakby zwrotną, że książka jest dobra, ale pokazuje młodzież, która w chwili zagrożenia życia nie mówi kurka wodna, tylko mówi gorzej. I która, że tam jest przemoc w tej książce. Dowiedziałam się też, że formułą książek młodzieżowych w Polsce, i nie zgadzam się z tym, będę z tym walczyć, jest to, że na końcu rozdziału, gdzie bohater popełnia jakiś błąd, powinien mieć, zebrać konsekwencje swojego błędu.
Czyli taka bardzo pedagogiczna
postawa. Tak, moja książka taka nie jest, więc dlatego nie oczekiwałam tej nagrody. A fantastyczne było, kiedy w laudacji usłyszałam, że książka właśnie za to dostała nagrodę, że pokazuje prawdziwą młodzież.
Dla mnie ona porusza bardzo taki ważny problem, bo życie w wirtualnym świecie, a nie w tym takim normalnym, i osamotnienie tego młodego człowieka, który ucieka w ten wirtualny świat. Mam wrażenie, że niestety ta książka może być trochę prorocza, bo coraz więcej dzieci, już te nawet maluchy kilkuletnie, cały czas siedzą z komórkami i są w tym wirtualnym świecie. A ta twoja książka pokazuje, jak to strasznie jest groźne i jak to się przenosi na normalny świat. Mam nadzieję, że nie jesteś złym prorokiem.
Niestety obawiam się, że mogę być w tym względzie, bo widzę też, jak moja córeczka, która ma 8 lat, próbuje się uzależnić od komórki. Ja jej zabieram te gry, ograniczam jej to, ale to jest coś, z czym trudno walczyć, bo to jest bardzo konkurencyjne wobec naszego świata ofert, jak gdyby, które ja mogę jej dać, mówiąc porysuj albo pobaw się czymś. Tutaj jest cały świat, tak, przestrzenny, a w mojej książce to jest jeszcze wyjątkowy świat, ponieważ to jest świat, gdzie się odczuwa temperaturę powietrza, zapachy, smaki, ból, gdzie można przeżyć własną śmierć. To jest jakby alternatywne życie i ci młodzi ludzie, którzy nie mają wiele w tym świecie, bo są samotni, zagubieni, jak moja bohaterka Mika, oni nagle się okazuje, że są kimś w tamtym świecie wirtualnym.
Jak to się skończyło, to oczywiście polecamy kolejną książkę Małgorzaty Wardy. 9 książek dla kobiet i 1 dla młodzieży, tak to nazwijmy, napisałaś.
Na to by wyszło.
Czy planujesz dla młodzieży napisać kolejną książkę? Bo kobiet to na pewno piszesz, to jestem tego pewna.
Obecnie piszę dla młodzieży. Obecnie piszę drugi tom 5 sekund do IO. I myślę, będzie lepszy od pierwszego.
O ile większość nie trafi do kosza, tak? Bo już słyszeliśmy, 24 strony powstały, ale ponad 50 już...
Miejmy nadzieję, że dociągnę do końca.
Wewnętrzny cenzor.
Tak.
Też będzie jakiś problem społeczny poruszony, bo tak lubisz.
Tak, tak. To jest drugi tom, więc będzie nawiązywał do pierwszego, też do tych uzależnień wobec gier komputerowych, ale nie chcę się powtarzać, więc tu stworzyłam inną fabułę zupełnie. Troszkę przekierowuję też ten problem. Chcę też pokazać problem dziewczyny, którą oskarża się o to, że być może mogła uratować ludzi, którzy zginęli w szkole podczas strzelaniny, bo od tego się pierwszy tom zaczyna. I chcę pokazać w ogóle taką właśnie samotność młodego człowieka.
Właśnie, bo ta samotność młodego człowieka, mam wrażenie, że w tej chwili jest dominująca, że nie rozmawia się. Właśnie niestety, tak jak Facebook z jednej strony jest cudownym narzędziem, ale z drugiej strony ogranicza te takie normalne kontakty. Kiedy ja byłam nastolatką, to było normalne, że ja się spotykam niemalże codziennie ze swoimi znajomymi i gdzieś po szkole sobie idziemy albo chociaż porozmawiamy. A teraz ta
obecnie,
samotność jest
tak,
straszna.
Oni obecnie bardzo dużo czasu spędzają w wirtualnym świecie i no, są w związku z tym dramaty, a dla mnie też takim dramatem przede wszystkim jest to, że oni mało ze sobą rozmawiają i są poddani ogromnej krytyce. Bo kiedy ja się źle ubrałam w młodości, a to jest ten wiek, gdzie człowiek bardzo się przejmuje każdą gafą, no to zwróciła mi uwagę koleżanka, pośmiały się dwie osoby. A oni, jeszcze ktoś im zrobi zdjęcie, wrzuci na Twittera albo na Facebook, nagle są
Instagram.
Lajki, tak, wypowiedzi i robi się z tego ogólny wielki show i dramat.
To duże, duże wyzwanie przed tobą.
Tak, czuję to.
A kobieca książka jakaś kolejna?
Rozmawiam o tym z wydawcą. Oczywiście chcę napisać następną. Szukam tematu. Obecnie zainteresował mnie problem cudów, ale nie cudów w takim znaczeniu paranormalnym, tylko takich cudów, kiedy na przykład z katastrofy samolotu wychodzi jedna osoba żywa i nagle okazuje się, że społeczeństwo ma wielkie oczekiwania, że skoro przeżyła ona, a nie 500 innych osób, to może powinna coś zrobić wielkiego w życiu, może powinna być kimś szczególnym, a co jeśli nie jest? Więc być może to będzie temat mojej następnej książki, ale jeszcze nie wiem.
W każdym razie, oczekując książki dla młodzieży i oczekując tej cudownej książki, dziękuję bardzo. Gościem czytania z Radiem Gdańsk była Małgorzata Warda, a mówiłyśmy o najnowszej jej książce, Ta, którą znam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Marzena Bakowska, dobranoc.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.